nierychły do gniewu i pełen łaski. Łaskawy i miłosierny jest Pan. On nie jest rychły do gniewu. Pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich. Dobry jest Pan dla wszystkich. Powtarzaj to i nie bój się. I nie bój się. Ty tylko mówisz prawdę ze słowa. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś dla mnie dobry. Miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. 13 wiersz. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym. Wiecie, że Jego królestwo ma moc zaspokoić wszelką potrzebę człowieka? Posłuchaj mnie. Nawet jeśli potrzebujesz spektakularnego cudu, to w Jego królestwie to jest dostępne. Dla Niego to nie jest problem. Dla Jezusa nie ma żadnego problemu. Dla Jezusa problemów nie ma, bo to On jest Panem i Królem. Pan podtrzymuje wszystkich upadających. Nawet jeśli komuś się wydaje, że już upadł, że nie może się podnieść, że już się sam nie podniesie, to coś ci powiem, to ty nie widzisz, co Bóg robi. Myślisz, że Bóg cię opuścił. To jest nieprawda. To jest nieprawda. On podnosi. On podnosi. Widziałem Boże dzieci, które zostały zwiedzione przez wroga, poszły w nie w tą stronę. Myślały, że już się dla nich coś skończyło. Nie, Bóg się upomniał o swoje. Podniósł ich. Wiecie dlaczego? Bo jest łaskawy i pełen miłosierdzia. Taki jest nasz Bóg. Jeśli wierzysz w innego Boga, to wierzysz nie w tego samego, co ja wierzę. Jeśli wierzysz w innego Boga, to mamy różnych bogów. Bo ja wierzę w tego Boga, który jest tu opisany. Otwierasz rękę swoją i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Nasycasz. Nasycasz. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszyscy, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją. Wołanie ich słyszy, wybawia ich. Widziałem Boże dzieci, które wołały do Pana z głębokości i wydawało im się, że On nie słyszy. I oni tracili wiarę, ale Pan to słyszał i przyszedł moment, kiedy ich podniósł. Kiedy ich podniósł. Kiedy objawił im się taki sposób, w jakim oni Go nie znali jeszcze. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują. Niech usta moje głoszą chwałę Pańską. Zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Dzisiaj nie będę miał nauczania. Część ludzi wyjechało z dziećmi, bo jest okres ten ferii zimowych, tak. Ale chcę się z wami podzielić czymś, co Bóg dziś kładzie mi na serce i to, co dziś wiem, że jest potrzebne nam. Pokażę kilka rzeczy. przypomnę może, dlatego że dobrze jest nieraz przypominać o czym, żebyśmy zobaczyli pewną perspektywę. W 2003 roku, na 1 maja, święto pracy, Pan przemówił do mnie takim słowem: ostrzeż mój lud i mój kościół w tym kraju przed tym, co nadchodzi. I Pan powiedział, przychodzi trudny czas, 2003 rok, kilkanaście lat wstecz. Świat i jego filozofia zaczynają wchodzić do kościoła. Zaczynają jakby chcąc zawładnąć sercem ludu pańskiego. I oznaką tego będzie coraz większe zamieszanie, lęk, niepewność. Coraz trudniej będzie słyszeć głos Pana. Coraz trudniej będzie się otworzyć na Jego prowadzenie. Ci z was, którzy pamiętają ten pierwszy dotyk Jezusa, te pierwsze dni, kiedy Duch Święty przyszedł, ten ogień w sercu, wszystko z Nim, wszystko dla Niego, nic bez Niego, ta pierwsza miłość, cudowny czas. Wróg tego nienawidzi. Pan mówi, to jest taki czas, żeby na nowo przylgnąć. 5 lat później Pan mówi, że będzie musiał przyjść, że On mówił o pewnych rzeczach do serc. Ludzie z tym nic nie robili, Jego lud. To nie jest tak, że Bóg się chce mścić. Bóg jest kochającym Ojcem. On pragnie wychować nas do naszego powołania i przeznaczenia. Amen. Wychowanie, powiem wam, nie zawsze jest zrozumiane przez dzieci. Najczęściej nie jest zrozumiane przez dzieci. Dopiero z perspektywy czasu jest zrozumiane. Więc wychowanie nie zawsze jest przyjemne. Ale chcę wam powiedzieć, jest błogosławione. Czyż nie tak? Jest błogosławione. Pan powiedział, że przyjdzie z oczyszczeniem, ale dla tych, którzy będą szukać mojego oblicza, aby być bliżej mnie, będzie więcej mojej łaski, mojej przychylności. To nie znaczy więcej. To znaczy, że łaska sprawi, że człowiek będzie bardziej mógł zrozumieć i poddać się, współpracować z Nim, żeby pewne rzeczy odeszły, żeby brud odszedł, zamieszanie, żeby odeszło. 2008 rok. W 2008 też Pan mówił o odbudowie domu. Przypomniał mi to słowo. Powiem wam. Mieliście kiedyś do czynienia z bezdomnymi? Kto miał do czynienia? Sporo osób. Wyobraź sobie osobę, która nie ma gdzie spać. Nie ma domu, błąka się. Nie ma rodziny. Albo ma rodzinę, która nie chce przyjąć. Powiem wam, to jest tragiczne. Beznadzieja przychodzi. Wiecie, że Bóg, Ojciec, który jest Ojcem, pragnie domu? Wiecie, gdzie ten dom jest? Tam w środku, w twoim sercu. On nie tylko pragnie być przyjęty tam. On nie tylko pragnie, żebyś ty od czasu do czasu był dotknięty przez Niego. Ku przypomnieniu, że jest. On pragnie być z tobą jedno. Tak jak był jedno z Jezusem, swoim Synem. Jezus o to się modlił. On pragnie społeczności, bliskości. Jeśli On mieszka we mnie, jeśli ja zbuduję z Nim społeczność, ty zbudujesz z Nim społeczność, ty zbudujesz z Nim społeczność, ty zbudujesz, ty. to kiedy my się spotkamy razem, to On będzie się przechadzał pośród nas i będzie manifestował swoją obecność, swoją chwałę, swoją moc, królestwo. Tam, gdzie jest manifestacja Jego obecności, tam królestwo przychodzi. A tam, gdzie jest Jego królestwo, się dzieją znaki i cuda. Tam są potrzeby ludzi zaspokajane. Nieraz bez modlitw. Od po prostu tylko dlatego, że On przyszedł. To jest pragnienie Ojca. Naszego Ojca w niebie. Przełom roku 2008-2009. Wróg uwolnił całą masę demonicznych mocy i duchów zwodzenia, szczególnie na tle religijnym wierzących. W szczególny sposób. Powiem wam, tego była chmara jak szarańcza. Wiecie po co? Żeby przychodzić ze zwodzeniem, z zamieszaniem, z podziałem, żeby doprowadzić do zwiedzenia. Pisał o tym prorok Daniel. Daniel 11 rozdział. Przeczytajmy to. To jest ważne. Trzydziesty piąty wiersz. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną. Posłuchajcie mnie. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną. Wiecie, kiedy to czytam, to ogarnia mnie bojaźń Boża, żebym ja nie znalazł się wśród tych ludzi. To ogarnia mnie bojaźń Boża. Aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie, aż do czasu ostatecznego. Kiedy myślałem sobie, Panie, dlaczego to musi przyjść? Dlaczego tak jest? Kościół jest oblubienicą Jezusa, którą On oczyszcza, uświęca. Wiecie dlaczego? Bo On chce się chlubić. On chce się manifestować poprzez oblubienicę, za którą oddał swoje życie. On z oblubienicą chce mieć potomstwo. Posłuchaj mnie. On z oblubienicą swoją chce mieć potomstwo. Wiecie, kto rodzi owce? Owce. Pasterze nie rodzą owiec. To owce rodzą owce. Pan powiedział, że w tym czasie ziemia będzie potrząsana coraz bardziej. 2008-2009 rok. Minęło ile lat? 8. Włączysz telewizor i widzisz. Potem Pan mówił o ważności domów modlitwy. To będą miejsca schronienia dla wierzących, dla poszukujących Boga. Ale w tym samym zamieszaniu, to jest ważne, ja to będę powtarzał co jakiś czas, dlatego uważam, że to jest kluczowe słowo, że Pan obiecał, że będzie chronił swój lud. W tych czasach, które przychodzą, w tych bardzo trudnych czasach, z jednej strony błogosławionych czasach, ekscytujących czasach, ale też trudnych czasach, będzie bronił i chronił swój lud, da relacje nawet z ludźmi z tego świata, poprzez które będzie chronił i błogosławił swój lud, który wiernie trwa przy nim. Potrzebujemy być tak wrażliwi, żeby rozpoznać te relacje, które Bóg nam daje, wiedząc, że to jest od Boga, a potem je chronić. O relacje trzeba dbać. Musimy je chronić, szanować. 2011. Widziałem ten obraz, kiedy dojrzałego zboża, łany zboża, cudowne łany zboża. O, olbrzymie pole, jak okiem sięgnąć. Takie dojrzałe. Kłosy takie grube, duże, aż się tak gięły pod ciężarem. Pan przechodził i tak z rękami. Te kłosy tak pomiędzy tym przechodziły. I był taki zadowolony i mówił, dojrzało już do żniwa, dojrzałe do żniwa, dojrzałe do żniwa. A potem wziął w garść taką, zaczął delikatnie łuski oddzielać. A potem widziałem, że było zorane pole i takim ruchem siewcy. I prosił Ojca o słońce i deszcz. I widziałem, jak kiełki wychodziły już z ziemi. Pytam, Panie, co to znaczy? Pierwsze żniwo jest gotowe. Ja osobiście wierzę i to nie jest tylko moja wiara. Kiedy słucham ludzi proroczych, oni mówią dokładnie to samo. Przychodzi ostateczne żniwo. Fala nadchodzi. Tsunami nadchodzi. Boże tsunami. Powiem wam, to co ziemia doświadczyła z Bogiem do tej pory, to będzie nic w porównaniu z tym, co przychodzi. Tsunami idzie. W grudniu 2011 zmierzam do czegoś. Widziałem odrodzonych katolików, protestantów. Oni razem, widziałem ten obraz z tyłu. Oni razem wspólnie budowali Królestwo Jezusa. Pracowali dla Niego, służyli Mu. Szczęśliwi, w jedności, nie dotykając żadnych doktryn. Ani jedna strona, ani druga strona. Po prostu byli w jedności. Byli wypełnieni tym samym Duchem Świętym. Prawdziwa jedność jest tam, gdzie jest Duch Święty. Prawdziwej jedności żaden człowiek nie wyprodukuje. To tylko Bóg może zrobić. Grudzień 2011. 2013 styczeń. Więc minął rok. To przeczytam. Dzisiaj coraz mniej moich dzieci poświęca swoje życie dla mnie i dla mojego królestwa. I Pan mówi, poświęćcie się dla tych, którzy szczerze szukają mnie i mojej woli. Kiedy Pan mówi, poświęć się, żeby się poświęcić, musisz z czegoś zrezygnować. Wiesz z czego? Z twojego trybu życia dotychczasowego. Musisz się poświęcić dla tego. Poświęćcie się dla tych, którzy szczerze szukają mnie. Ja dzięki Bożej łasce potrafię rozpoznać takich ludzi. Mieliśmy wczoraj konferencję przez Skype'a z Chicago, 1,5-godzinną. Grupa Polaków, Kościół Polski tam. Głodni Boga, spragnieni. Już od kilku lat. Oni chłoną wszystko, jak gąbka. Dla takich ludzi jestem gotowy poświęcić czas, wszystko. Bo widzę, że to ma sens. Bo potem widzę owoce tego. Poświęćcie dla nich swój czas. Dzielcie się z nimi swoim świadectwem. Nauczajcie ich moich dróg. Okazujcie im łaskę, miłosierdzie, cierpliwość, a ja was wynagrodzę. Wiecie, że jest nagroda w niebie? Kto to wie? Powiem wam. Ja chcę swojej nagrody tam. Mi nie chodzi o to, żeby ostatnim rzutem na taśmę załapać się na niebo. To mnie nie interesuje. Przyjęcie daru zbawienia to jest pierwszy krok. To jest tylko pierwszy krok w życiu wierzącego. Tam idziesz z uczynkami wiary. za uczynki wiary otrzymujesz nagrodę. Nie za słowa same. Za to, co zrobiłeś dla Niego tutaj, w posłuszeństwie, w wierze. Za to tam jest nagroda. Jedenasty miesiąc 2015. Pan mówi, szukam uczniów. I pamiętam ten głos, ton tego głosu. To był głos wyrażający pragnienie. I pomyślałem sobie tak, jak to jest? Zawsze wiedziałem, że nie wszyscy, którzy przychodzą do kościoła, są uczniami pańskimi. To wiedziałem zawsze. Ale jeśli Pan mówi, szukam uczniów, to znaczy, że ich potrzebuje. Czyli ma ich za mało. Ma ich za mało, więc potrzebuje więcej. To jest pytanie, po co? Bo tsunami nadchodzi. Szukam uczniów. Szukam uczniów. Żeby stać się uczniem Jezusa, musisz pójść za Nim. Zapłacić swoją cenę. Nieraz coś zostawić i zacząć żyć dla wieczności. Patrząc za zasłonę i po drodze trzymać się tego, który jest niewidzialny, tak jak gdybyś go widział. Kościół, posłuchaj mnie teraz, bo powiem ważną rzecz. Ci, którzy służycie Bogu w jakikolwiek sposób, musicie przejść taki próg w swoim życiu chrześcijańskim od służby dla Boga do współpracy z Nim. Od służby dla Niego do miejsca współpracy z Nim. W służbie dla Niego wiele rzeczy robisz w ciele. Kiedy z Nim współpracujesz, jest łaska. Jest spokój, zadowolenie, nie przemęczasz się. Wszystko płynie, bo robisz to z Nim. Kiedy służysz tylko dla Niego, to pewne rzeczy robisz w ciele i często jesteś sfrustrowany. Kiedy współpracujesz z Nim, nigdy nie będziesz sfrustrowany, bo widzisz od razu owoce. Kościół musi to chwycić i przejść ten próg. Wszyscy zaczynamy służyć Bogu, bo to jest w sercu. I to nie jest złe, ale musisz dojść w dojrzałości do tego miejsca poprzez społeczność z Nim, że zaczynasz z Nim współpracować. Dziecko nie współpracuje z dorosłym ojcem. To dorosłe dziecko może współpracować z ojcem. Żyjemy w takich czasach, kiedy Pan przygotowuje swój Kościół na tą największą falę, która ma przejść. Potężny plan dla Królestwa. To będzie, kochani, czas. Klaudia, Cię poproszę, żebyś podzieliła się tym słowem. Przyjdź tutaj. To będzie czas o połowu. Połowu. Powiesz o tym, jak ten pan bierał te sznury, wiązał. Okej? Sieć powstała.
Ja miałam taki obraz niedawno, tydzień temu, żeśmy przygotowywali z rodzicami i różnymi osobami takie warsztaty uwielbienia dla dzieci i rodziców. I obraz był taki. Najpierw widziałam sznury, które widziałam, że to są ręce Pana, które były wiązane, dwa sznury. I potem było tak, że Pan wygładził, tak dotknął. Ten węzeł i ten węzeł po prostu zniknął. Ja nie bardzo rozumiałam, o co chodzi i wiedziałam, że to jest jakby klatka do tyłu, wyjaśnienie. I pojawił się taki bardzo ostry miecz i było takie bardzo ostre, tak? I mnie aż w środku zabolało. No i ten sznur był przecięty, ta lina bardziej. I zobaczyłam, że na ziemi przy plaży leży bardzo dużo takich, takich krótkich sznurów. I mnie to po prostu bardzo bolało, jakoś tak zobaczyłam. Było mi przykro. I przyszedł Jezus, tak widziałam od tyłu, podszedł do tego i zaczął związywać, tak, te liny i robić takie węzły, jeden z drugim, jeden z drugim. I zrobił taką ogromną, taką sieć i odebrałam takie słowo. To była po prostu wielka sieć, że to jest sieć, którą czyni na czas ostateczny, na ostateczny połów, że to jest symbol Kościoła i to jest symbol tego, że pokolenia staną razem, mali i wielcy, starsi i młodsi i po prostu, że będą razem i że potrzebujemy być przygotowani, bo ta fala ducha nadchodzi i razem z tą falą przyjdzie też bardzo dużo ryb. I jesteśmy potrzebni do tego, każdy kawałek i Jezus nas scali w doskonały sposób.
Amen. Dziękuję Ci. Więc Pan w tym przygotowaniu On ciągle szuka uczniów, których pragnie wyposażyć i posłać, żeby do głoszenia Królestwa, do manifestacji Królestwa. Chcę wam powiedzieć taką rzecz. Ja doświadczyłem pewnego wymiaru mocy Boga i znaków i cudów. Mówiłem to wczoraj na szkole. Może widziałem tego więcej niż ktokolwiek tutaj na tej sali. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest nic w porównaniu z tym, co ma przyjść. Bo ja wiem, że jest o wiele więcej. Ja też mam świadomość, że za to więcej my potrzebujemy jako Kościół, jeśli chcemy to oglądać jako Kościół, my potrzebujemy pewną cenę zapłacić. Ja wierzę, że tą ceną jest głód, pragnienie, modlitwa i post. Aż przyjdzie przełom. Moim marzeniem jest, żeby w tym miejscu nie było nikogo chorego. I ja wierzę, że to jest możliwe. Dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. Problem nie jest w Jezusie. Problem jest w nas. To jest możliwe. W tym przygotowaniu widzę, i kiedy ja czytałem pierwszy raz to, czym się Klaudia tutaj dzieliła, pomyślałem sobie tak, Pan jednoczy kawałki, scala je w sieć. Wierzę, że to nie tylko dotyczy sfery pokolenia. Ja widzę, że przynajmniej to, co jest w Polsce, że Bóg zaczyna jednoczyć swoje ciało w tym kraju. I podzielę się tutaj z wami czymś. Wiecie, dlaczego robi to? Żeby wypełniło się słowo z Efezjan 4:4. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei. Ten obraz z tymi odrodzonymi katolikami i protestantami razem, kilka lat temu, co miałem, ja wiedziałem, że to jest w sercu Pana. Bo potem, kiedy widziałem ten obraz, się jakby oddalił i zobaczyłem, że z lewej strony patrzy na to Jezus i był tak szczęśliwy i uśmiechnięty, patrząc na tą współpracę razem. I pomyślałem sobie tak, to jest w sercu Jezusa jedność Jego oblubienicy na ziemi. Ci z was, niektórzy z was wiedzą, że 20 parę lat temu coś się wydarzyło we Wrocławiu, co poszło rykoszetem po całej Polsce. Chodzi o to, że gdzieś, no nie wiem, mnie osobiście oskarżyli mnie z żoną, że myśmy rozdzielili Kościół, no po prostu robiliśmy zamieszanie. 25 października w zeszłym roku Pan tak sprawił, że miałem spotkanie z nowym liderem tej wspólnoty, w której kiedyś byłem. I rozmawialiśmy tam, myślę, że 2 czy 2,5 godziny ze sobą. I podzielę się z wami, bo to jest ważne. To jest młody człowiek, w porównaniu ze mną to jest młody. Mimo tego, że ma żonę, ma dziecko, nie wiem, czy jedno, czy dwójkę, już nie pamiętam. Ale rozmawialiśmy i on powiedział taką rzecz, że on przyszedł do wspólnoty, jak miał 17 lat, więc można by powiedzieć młodzieniec, i uważał mnie za duchowego ojca. Ja o tym nie wiedziałem. I potem nastąpiło to, że ja odszedłem i on był w strasznym zamieszaniu i nie wiedział, co się stało. I to dziś go bardzo wiele kosztowało, też emocjonalnie. I ten lider, który wtedy tam był, w tej wspólnocie, jakby pomógł w tej wspólnocie przejść przez ten najtrudniejszy czas, ale miał duże zamieszanie. Więc ja mu wyjaśniłem, jak to się stało, dlaczego się stało i tak dalej. Przeprosiłem go za to, bo nie wiedziałem, że coś takiego on przeżywał. Więc powiedziałem tak, wiesz co, możliwe, że pozostali liderzy tej wspólnoty, że mogli mieć też takie zamieszanie jak ty. Więc jeśli to jest możliwe, jeśli oni byli gotowi, to ja mogę przyjść na takie spotkanie i powiedzieć, dlaczego, o mojej decyzji. I on powiedział, że porozmawia z nimi. I potem zadzwonił do mnie i powiedział, że są gotowi na takie spotkanie przyjść. Więc umówiliśmy się i przyszedł tam na to spotkanie. On się pytał, a czy może na to spotkanie przyjść biskup Siemieniewski? Ja mówię, ja nie mam z nim problemu, może przyjść. Żeby wam wyjaśnić, to jest człowiek, który napisał książkę o sektach w Polsce, wyróżniając nasz Kościół. Nigdy publicznie tego nie odwołał. Ja powiedziałem, ja nie mam z tym problemu, więc jeśli on chce, proszę bardzo. Spotkaliśmy się, siedzieliśmy przy długim stole. On siedział naprzeciwko mnie z brzegu i tutaj siedział ten lider. No i tutaj ci inni liderzy. Więc zacząłem, troszeczkę powiedziałem o swojej decyzji, jak to było, dlaczego tak było. I powiedziałem bardzo prostą rzecz. Powiedziałem tak, Bóg nas stworzył wolnymi ludźmi i każdy człowiek, który wierzy, ma prawo wybrać swoją drogę z Bogiem. Ja powiedziałem, i nikt mu tego prawa nie może zabrać. Nawet jeśli się myli, to ma prawo. Bo Bóg patrzy na serce, jeśli człowiek nawet skręci w niewłaściwą drogę, to patrząc na serce, Bóg go i tak nakieruje na właściwą. Ja powiedziałam tak, dla mnie zawsze wypełnienie woli Bożej było ważniejsze od relacji ludzkich. I powiedziałam, ja mam świadomość, że to, co zrobiłem, że relacje zostały połamane i to jest trudne dla niektórych. Ja powiedziałam, ja nie mam poczucia winy za to, co się stało. Ja poszedłem za Bogiem. Powiedziałam następnie, jedna z takich osób młodych, która też wtedy była taką liderką, prowadziła grupę. Tam byli ludzie, których ja nie widziałam ponad 20 lat, więc niektórzy musieli mi się przypomnieć, żebym ich rozpoznał, którzy posiwieli już. I ona powiedziała tak, ja też wtedy miałam bardzo duże zamieszanie, ale to przyniosło mi błogosławieństwo. Ja się pytam, a dlaczego? Dlatego, że zrozumiała, bo nikt mi nie mógł dać odpowiedzi, co się stało. Więc zaczęłam szukać i pytać Boga. I to doświadczenie nauczyło mnie spotykać się z Nim i odbierać od Niego. Ja mówię, dzięki Bogu. Wszyscy powinni tak funkcjonować. I na koniec powiedziałam jeszcze jedną rzecz. Że kiedyś pewien wierzący człowiek zapytał się mnie, czy nie żałuję swojej decyzji wyjścia z kościoła katolickiego. A ja powiedziałem tak. To była jedna z najlepszych decyzji w moim chrześcijańskim życiu. I powiem wam dlaczego, mówiąc do nich. Bo widzę, jak Bóg pobłogosławił mnie, moją rodzinę i służbę, którą mi dał. Nie mieli żadnych argumentów. Ksiądz biskup, poprosili go na koniec, taką modlitwę państwa, że, no wiecie, no ojcze nasz i tak dalej. I tam pod koniec są takie słowa, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. I on potem zrobił mały komentarz do tego i powiedział taką rzecz, że pierwszy raz, jakby to zakończenie go dotknęło, Ja coś zrozumiałem, że Duch Święty, wiecie, ja się tam nie czułem jako ktoś, kto wchodząc na to spotkanie, ja wszedłem jak król. Wiecie dlaczego? Bo Bóg był ze mną. I ja w sferze duchowej to od razu wyczułem, że ja tam przyszedłem jako ten, który jest ponad wszystkim, bo Bóg był ze mną. Nie to, żeby kogoś osądzać, czy oskarżać, czy umniejszać. To mi nie o to chodzi. Ale w sferze duchowej ja wszedłem tam jako zwycięzca, a nie jako ktoś, że oni będą rzucać na mnie oskarżenia. Tak, ja wiedziałem, kim jestem. Ja i dzisiaj wiem, kim jestem, bo jestem synem Boga żywego. Więc to, co ten biskup powiedział, mnie to dotknęło. Ja nie wiem, czy oni zwrócili, pozostali uwagę, ale ja zwróciłem na to uwagę, bo on sam powiedział, że pierwszy raz on jakby zrozumiał sens tych słów, więc Duch Święty musiał go pewnie dotknąć. Więc gdzieś tam w sercu musiał gdzieś może uwolnić przebaczenie, nie wiem. Może on miał z tym problem, bo ja nie. Dzielę się z wami tym, dlatego że widzę to, co Pan czyni. O tej jedności mówię. I chcę wam powiedzieć, że to, co Jezus czyni dzisiaj w mieście, dla mnie to jest absolutny cud, bo od jakiegoś czasu, raz w miesiącu, pastorzy kościołów protestanckich wraz z liderami wspólnot charyzmatycznych spotykają się razem i modlą się za miasto. Czegoś takiego w historii Wrocławia nie było jeszcze. Nie wiem, czy coś takiego, to jest ewenement na skalę kraju. To mógł uczynić tylko Jezus. I w związku z tym, także ja bardzo się cieszę z tego spotkania tam, bo ja mogłem złożyć świadectwo Bożej dobroci, halleluja. Jeden z pastorów wrocławskich, Adam Piątkowski, on zawsze nosił w sercu ewangelizację i miasto. Gdzieś Pan położył mu na sercu i będziemy jako kościoły, jako przymierze, nie tylko jako przymierze, będziemy robić taki festiwal, odnowienie we Wrocławiu w maju. To będzie tydzień czasu od poniedziałku do niedzieli. Proszę? Od 22 maja, tak. Celem tego jest zanieść Chrystusa miastu i pokazać Chrystusa dla miasta. I chcę wam powiedzieć, że w tą inicjatywę, to jest znowu dla mnie cud, bo kiedy my nieraz się spotykamy na spotkaniach pastorów, to tam jest nieraz trudno o jedność, taką duchową jedność. Natomiast odnośnie tego festiwalu wszyscy zaangażują się w jedności. I dla mnie to jest następny cud, który Jezus musiał zrobić pracę w sercach. Mówię to też o tym, żebyśmy mieli taką świadomość, że myśmy się tu modlili bardzo często za jedność kościołów w mieście i nie tylko my. Więc widzicie, minęło parę lat, modlitwa została wysłuchana. Więc będziemy to robić i my się zaangażujemy w to się też zaangażują za zgodą biskupa. Prawie wszystkie wspólnoty charyzmatyczne z Wrocławia i z okolic. Organizacje chrześcijańskie. Myśmy byli z Januszem na takim spotkaniu pierwszym organizacyjnym. Mieliśmy przywilej i okazję porozmawiać sobie z ludźmi, którymi nie widzieliśmy się od lat. Ja rozmawiałem z liderem pewnej wspólnoty we Wrocławiu, gdzie on się dowiedział, że ja odszedłem z kościoła rzymskokatolickiego, to przestał mnie lubić. I tak naprawdę nie chciał ze mną rozmawiać wtedy. Na tym spotkaniu porozmawialiśmy ze sobą przyjaźni. Mogliśmy porozmawiać z księdzem Rosikiem, tak? Rosik, Mariusz Rosik, jeden z braci Rosików. I mogliśmy sobie przypomnieć moją posługę z Józefem Wiciakiem na sali gimnastycznej dla 400 młodych ludzi, gdzie Boża moc się objawiała. W przyjaźni. On był zaskoczony, on się zapytał, czy jestem żonaty. Ja powiedziałem, oczywiście, że tak. Wiecie, no minęło trochę lat od tego czasu. Ja powiedziałem, już 49 lat. Zaskoczony był. On jest odpowiedzialny za co, Janusz? Wojtek. Tak, jest taki ksiądz z tego, z Maurycego. Kiedyś był tam na parafii Jaśkiewicz. Historia, tak. Powiem wam, no nie wiem, czy to publicznie uwalnię. Może nie, tego publicznie nie będę uwalniał. Ale znam tego księdza Wojtka od samego początku. I wiem, że on się potem zaangażował w tą sferę uwolnienia też i uzdrowienia, że Bóg go zaczął używać. Dzisiaj jest odpowiedzialnym na całą diecezję za wszystkie wspólnoty charyzmatyczne. Więc on też między innymi jakby popiera tą całą inicjatywę. Wiecie, dla mnie to jest cud z nieba, to jest pierwsze. Po drugie, że to jest dla nas przywilej. To jest przywilej dla miasta, bo czegoś takiego w Polsce nie ma. Kiedy kilkanaście lat temu powstało przymierze pastorów, to był ewenement na skalę kraju. I to się zaczęło we Wrocławiu. Dzisiaj Pan zrobił znowu coś, czego w Polsce nie ma jeszcze. Dzielę się tym po to, żebyśmy my mieli świadomość to, co Jezus czyni, że On jednoczy swoje ciało. Zanim Pan przyjdzie, to ciało nie może być tak podzielone. To jest znak czasu. I my jako Kościół weźmiemy w tym udział i ci z was, którzy będą chcieli się zaangażować, proszę was, żebyście się zgłosili do Adama i do Bożenki, dlatego że oni z ramienia naszego Kościoła jakby będą osobami takimi odpowiedzialnymi za to i będą to organizować. Będą takie historie na mieście, będziemy pewne rzeczy robić. Możliwe, że będziemy mieli takie przez 3 dni, 2-godzinne sety, będziemy mieli do dyspozycji scenę z nagłośnieniem i będziemy mogli zrobić to, co chcemy dla miasta. Ale celem tego jest zaniesienie Jezusa miastu. A fundamentem tego wszystkiego to ma być tylko pozytywna rzecz. Żadnej krytyki nikogo i niczego. Żadnej krytyki, żadnego osądu, nikogo, żadnego wyznania chrześcijańskiego. To ma być manifestacja jedności ciała Chrystusa. Nie mówimy o tym, co jest B i co jest złe i z czym się nie zgadzamy. To nie jest miejsce na to. Jezus Chrystus musi być uwielbiony. Amen? Tak, i w sobotę, zamiast w niedzielę, nie, w sobotę, to jest przełożone. Prawdopodobnie o godzinie 12 na mieście, w centralnym miejscu, może to będzie w rynku, na Placu Solnym, zobaczymy, będziemy mieli nabożeństwo wspólne uwielbienia Jezusa, wszystkich grup, tego wszystkiego. Halleluja. Fajne rzeczy się dzieją, nie? Pan jest dobry. Już powiem. Od 22 do 28 maja, od poniedziałku do soboty. Sobota jest 27 czy 28? 27 sobota. Bo pierwotnie w niedzielę miało być to wspólne nabożeństwo, ale zostało odwołane i będzie w sobotę, więc od poniedziałku do soboty. To jest naprawdę, posłuchajcie mnie, ja jestem pod wrażeniem, dlatego że pierwszy raz od momentu, może nie pierwszy, ale jeden z pierwszych takich razów takiej jedności wśród pastorów nie było. Może na samym początku to było, kiedy to powstawało, że Bóg położył na sercu jednej osobie, a wszyscy się podłączyli, żeby współpracować z tym. Do tej pory każdy sobie rzepkę skrobał. To jest naprawdę cud. Oddajmy Panu chwałę za to. On jest godzien.